Zaczynamy naszą społeczność z Bogiem. Prosimy o zajęcie swoich miejsc. Kochani, zaczynamy od uwielbienia. Przychodzimy przed Pana. Starajmy się myśleć o tym, co śpiewamy, żeby nasze myśli były skierowane ku Bogu i to, co śpiewamy, bo wiem, że czasami tak bywa z praktyki, że czasami coś śpiewamy, usta gdzieś tam chodzą, myśli gdzieś tam chodzą. Uwielbienie się sam robi, a myślami jesteśmy gdzie indziej. Skupmy się, kochani, na tym, co śpiewamy. Skupmy się na Jezusie Chrystusie, na tym, co uczynił dla nas. Dzisiaj będziemy mieli też i gości, co później ogłoszę. Na razie skupmy się na uwielbieniu naszego Pana.
Halleluja. Kochani, psalm 47 mówi: wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, gdyż Pan Najwyższy jest groźny, jest wielkim królem całej ziemi. Halleluja.
Kochani, teraz pomodlimy się. Mamy taką modlitwę, pomodlimy się za pastora i jego rodzinę, bo nie ma go z nami dzisiaj. Wyjechał. Pomodlimy się za braci usługujących dzisiaj, którzy będą usługiwać, aby to słowo, które będzie, aby docierało do nas i nie tylko docierało i odbijało się jak od lustra, ale żeby nas przemieniało. Mamy też modlitwę od siostry Mieczysławy za jej rodzinę, za jej męża, dzieci, aby Bóg zmienił jej sytuację. Aby nie tylko zmienił, ale przemienił. Kochani, stoimy, pomodlimy się. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że w każdy czas możemy przychodzić do Ciebie. Możemy także przychodzić dzisiaj, Panie, gdy razem, wspólnie mamy ustalony cel, za który mamy się modlić. Dziękuję Ci za pastora i jego rodzinę, Panie. Tam, gdzie się znajduje, Ty błogosław go. Panie, spraw, aby nie byli zmęczeni, aby wrócili radośni, pełni energii z powrotem, aby mogli dalej nam służyć, tak jak do tej pory, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty ochraniasz, Panie, ich podróż i ochraniasz ich tam, gdzie są. Dziękujemy Ci, Panie, za naszych usługujących dzisiaj. Dziękujemy Ci za to, że ich postawiłeś tutaj. Dziękujemy Ci za to, że stanąłeś na ich drodze i że ich używasz, Panie, i że mówią słowo, które dociera do naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, że posługujesz się nimi, Panie, w sposób skuteczny. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski, Panie, jakie otrzymujemy od Ciebie. Dziękujemy Ci za siostrę Mieczysławę i za jej rodzinę. Dziękujemy za to, że Ty, Panie, masz we wszystkim swój cel, Panie, i Ty widzisz już rozwiązanie na to. Panie, może my tego nie widzimy, ale wierzymy, że te sprawy będą rozwiązane, Panie, i siostra będzie miała pokój, pokój w domu, pokój w rodzinie i będzie rozsiewać ten pokój naokoło. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. A teraz, jeżeli stoimy, przywitamy się z wszystkimi, z naszymi gośćmi. Nie będę mówić na razie kto, proszę rozpoznać. Ogłoszę później. I jak kochani, wszyscy już przywitani, tak? Zajmujemy swoje siedzenia, bo są ogłoszenia. Troszkę dzisiaj będzie tych ogłoszeń. Urodziny. Urodziny Liliana Wasylewa, Mariusz Raczyński, czyli ja. Przypadło mi ogłosić urodziny samemu sobie. Ewa Wojciechowska. Po nabożeństwie można złożyć osobiście życzenia. Kochani, mamy trochę tych ogłoszeń. Zbliża się nam labirynt, czyli ewangelizacja pod nazwą Labirynt. Do tego będą zaangażowane służby od nas, bracia, siostry, żeby wszystko to poustawiać w kaplicy. Zacznie się od poniedziałku i będzie trwać do piątku ten labirynt, ale przygotowania już zaczną się w niedzielę następną. O godzinie 14 rozmawiałem z tym bratem, który zajmuje się tym. O godzinie 14 chcielibyśmy, żeby już wszyscy, którzy są tam zapisani w grafiku u Agnieszki Pier, żeby byli gotowi, żeby rozpocząć już tutaj ustawianie, sprzątanie, przestawianie, po prostu przygotowania do ustawienia tego labiryntu, bo ma być zrobiony w przeciągu 6 godzin. Tak ten brat mówi, że obliczone jest, jeżeli będzie u nas 16 osób do pomocy, to w przeciągu 6 godzin powinniśmy to wszystko zrobić, żeby na poniedziałek na godzinę 12 już mogli wejść pierwsi ludzie. Jest taka prośba do nas wszystkich, zachęta, abyśmy każdy, kto będzie mógł, żeby przyszedł i najpierw przeszedł przez ten labirynt sam, każdy z nas. Bo tutaj mam zaproszenia, tak wyglądają zaproszenia. Nie ma ich dużo, mam tyle tych zaproszeń. I prosiłbym, żeby każdy wziął sobie po kilka, żeby zaprosić swoich znajomych, ale nie w takim sensie, że gdzieś tam rzucić albo komuś tam dać, tylko porozmawiać ze sobą, bo tylko tyle jest tych zaproszeń. Zaproszenie też będzie na Facebooku ogłoszone. To też rozmawiał z tym bratem, będzie w tym tygodniu. Te zaproszenia najlepiej jest rozdawać od środy. Z praktyki ten brat właśnie mówił, że jest lepiej rozdawać tak jakby tuż przed, dlatego że wcześniej to ktoś tam zostawi, zgubi, zapomni i w końcu nie będzie. A tak przed parę dni to jest akurat dobry czas, żeby jeszcze nie zginęło, jeszcze żeby ktoś nie zapomniał. Mamy też takie plakaty do rozwieszania. O, tak wyglądają. I te plakaty będziemy rozwieszać. Też jest prośba do braci i sióstr, żeby wziąć po takim plakacie, jeden czy dwóch. Tylko trzeba rozwieszać w miejscach takich sprawdzonych, pewnych, nie na słupach ogłoszeniowych, bo tam trzeba mieć pozwolenie. Tylko na osiedlu gdzieś, gdzie jest tablica ogłoszeń, pójść do administracji, gdzieś tam w sklepie zapytać, powiesić. W jakichś takich miejscach, gdzie ktoś przychodzi często. Też tych plakatów nie mamy aż tak wiele, więc tak prosiłbym o rozsądne pobieranie tych plakatów i określanie celu, gdzie to ma być powieszone. Dzisiaj po nabożeństwie będzie spotkanie, brat Antony będzie prowadził spotkanie dla wszystkich duszpasterzy, którzy się zadeklarowali, że będą usługiwali podczas tej ewangelizacji Labirynt. Dlatego, że sam labirynt nie jest, to jest tylko pewien sposób, narzędzie do ewangelizacji. Tam jest oczywiście czytane Słowo Boże i tak dalej, ludzie są tam przeprowadzani, ale główna część jest wtedy, gdy ktoś wyjdzie już z tego labiryntu i potrzebuje rozmowy duszpasterskiej i ta osoba musi być przygotowana na różne rzeczy. Musi wiedzieć, jak powiedzieć swoje świadectwo, musi wiedzieć, co powiedzieć do tej osoby. Nie są to rzeczy trudne, ale dobrze by było, gdyby takie osoby wszystkie były na spotkaniu, żebyśmy wszyscy wiedzieli konkretnie, co jest głównym tak jakby celem tego, co mówimy tam do tych ludzi. Także dzisiaj po nabożeństwie jest to spotkanie. W środę nabożeństwo będzie o godzinie 18. A, właśnie, miało być, ale nie będzie. Właśnie ze względu na labirynt. 3 będzie, a 10 nie będzie, bo będzie labirynt. bo trzeciego to jeszcze mamy ten tydzień, a dziesiątego w środę nie będzie nabożeństwa, bo tu będzie wszystko porozstawiane i nie będzie nabożeństwa. Prosiłbym, żeby zapraszać swoich znajomych. Jak już przejdziemy przez ten labirynt, to będziemy wiedzieli, co mówić do ludzi, jak ich zapraszać. Najpierw rozdamy te zaproszenia, później jeszcze w trakcie trwania labiryntu będzie można zapraszać ludzi i wtedy będzie można samemu powiedzieć z własnego doświadczenia, co tam jest. Następnym punktem mamy kolekta. Teraz prosiłbym o zaśpiewanie jednej pieśni, podczas której zbierzemy kolektę dla nie tylko dla naszego Pana, bo oddajemy to dla Pana, ale to służy wszystkim nam, całej naszej społeczności.
Bracia i siostry, dziękujemy Ci, Panie, za ten szczególnie błogosławiony czas, Panie. Za to, że możemy tutaj się spotykać, Panie, jako Twoje dzieci, oddawać Ci chwałę, cześć i uwielbienie jako naszemu jedynemu prawdziwemu Bogu, jako naszemu jedynemu prawdziwemu przyjacielowi. Panie, Ty jesteś sensem i celem naszego życia. Ty jesteś naszą nadzieją, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją fitość, za Twoje błogosławieństwo, za to, że był taki czas w naszym życiu, że Ty się nam objawiłeś, że nas pociągnąłeś do siebie, że nas zbawiłeś, że Ty wkładasz, Panie, swoje pragnienia do naszych serc, że dajesz nam siłę do tego, abyśmy odwracali się od grzechu, abyśmy się uświęcali, abyśmy podążali za Tobą. Błogosław, Panie, te ofiary, które zebraliśmy na budowę Twojego Królestwa. Błogosław, Panie, ofiarodawcu, błogosław, Panie, każdego brata, każdą siostrę tutaj jest i spraw, Panie, byśmy zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem, byśmy mogli ułożyć na wszelką dobrą sprawę, na Twoją chwałę, na powiększanie Twojego Królestwa. Amen.
A propos urodzin, mamy jeszcze jedne urodziny. Są to bardzo świeże urodziny, bo to jeszcze rok nawet nie minął, bo właśnie w naszym braterstwu urodził się syn Dawid, syn Denisa. Syn Denisa i Fatimy. Kochani, dzisiaj mamy aż dwóch mówców, więc proszę zwracać uwagę, co mówią, śledzić w Słowie Bożym. Czy się będzie wszystko zgadzać? Wierzymy, że tak. Naszymi gośćmi dzisiaj są Artur Surowski, pastor. Pastor kościoła w Berdiańsku w Ukrainie i brat Michał Siczek z rodziną, pastor. Pastor kościoła w Warszawie. Jako pierwszy brat Artur będzie do nas dzisiaj mówił. Później zaśpiewamy jedną pieśń i będzie mówił dalej brat Michał. Zapraszam wszystkich.
Alleluja. To nie była próba mikrofonu, to był okrzyk. Alleluja. Chwała naszemu Bogu. Kochani, jak zawsze bardzo się cieszę, kiedy jestem z wami. Jak zawsze bardzo gorąco pozdrawiamy od zboru w Berdiańsku. Dzisiaj też pozdrawiam w imieniu mojej żony, która jest tutaj obecna. Także już nie tylko jestem sam, prawda, i nie tylko przekazuję pozdrowienia, ale również Ira może się do każdego uśmiechnąć. Będziemy się też modlić za tych, którzy będą, o tych, którzy będą prosili nas o modlitwę. Będziemy wam służyć. I Pan Bóg nam dał taki czas, że możemy być właśnie praktycznie przez tydzień na wakacjach, tutaj w Lublinie. Także zobaczymy się z niektórymi jeszcze we środę. No i z niektórymi widzieliśmy się we środę. No i tak się stało, że coś obiecałem. Zamiast się ugryźć w język, to obiecałem, że będziemy dzisiaj kontynuować ten temat, który zaczęliśmy we środę. I we środę, jak pamiętacie, mówiliśmy na podstawie listu świętego Pawła do Rzymian. Wzięliśmy sobie pierwszy wiersz 12 rozdziału i bardziej się skupiliśmy na tych słowach z drugiej części tego wiersza. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział i 1 wiersz. I jeszcze raz sobie przypomnijmy ten wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Amen. Duchowa służba wasza. I mówiliśmy o tej duchowej służbie. Cóż to jest ta duchowa służba? I mówiliśmy o dwóch rodzajach służby, czy dwóch rzeczach, które można zrobić ze służby. Że można pójść w duchowość w sensie religii i robić minę, robić jakby stwarzać pozór, stwarzać, czy wyrobić sobie jakąś pozę religijną, albo rzeczywiście służyć tak, jak mówi oryginał, z tym słowem greckim. Kto pamięta, jakie to było słowo? To ci, którzy uczeni w piśmie, znaczy no nie w tym sensie, tylko ci, którzy mocno przebywają w greckim tłumaczeniu, ci już wiedzą, a ci, którzy w środę byli, powinni pamiętać, prawda? Logika. Logika. Rozumne, albo jak inaczej po polsku nazwaliśmy mądre, rozsądne służenie Bogu. Rozsądne, mądre, logiczne, przemyślane, nie po prostu zewnętrzne. I wiecie, dzisiaj, kiedy się modliliśmy, kiedy uwielbialiśmy Boga, zobaczyłem w duchu taki obraz i chcę się dzisiaj z wami podzielić tym obrazem. Zobaczyłem człowieka leżącego w szpitalu, na szpitalnym łóżku, przy którym stała kroplówka, która po prostu podtrzymywała go przy życiu. Wiecie, że jak człowiek jest w szpitalu, jak jest przeważnie na kroplówkach, to raczej nic nie je, tak? Tylko żyje na kroplówce. I jego życie jest po prostu podtrzymywane. I tak naprawdę zacząłem pytać, co to ma do rzeczy ten obraz, prawda? I wiecie, Bóg zaczął do mnie bardzo mocno mówić. Dlatego, że my jako chrześcijanie możemy mieć dwa podejścia do służby. Możemy mieć dwa podejścia do nabożeństwa. Możemy mieć dwa podejścia do chrześcijaństwa. Możemy mieć dwa podejścia do Biblii. Możemy mieć dwa podejścia do wszystkiego. Możemy albo nasze chrześcijaństwo traktować jako kroplówkę. Przepraszam. Dobrze, tak? Po polsku kroplówka. Bo już krapelnica chciałem powiedzieć, ale nie. Kroplówka. Jak będą jakieś rusycyzmy, to albo chrząkajcie, albo domyślajcie się, co chciałem powiedzieć. Czyli można chrześcijaństwo, można Biblię, można nabożeństwo traktować jako kroplówkę dla podtrzymania chrześcijańskiego życia. To znaczy, w poniedziałek już czekać na środowe nabożeństwo, a we czwartek już czekać na niedzielne nabożeństwo. Dlatego, żeby w tych trudnych, w tych ciężkich okolicznościach przyrody, to znaczy życia, żeby po prostu mieć siłę. Ale jest jeszcze drugi wariant, czy drugi aspekt, czy druga strona. Biblia wiele razy mówi o uczcie. O uczcie. O wieczerzy. O przygotowanej kolacji. O przygotowanym stole. To nie jest tak, jak po prostu, wiecie, czasami jest tak, że spieszymy się do pracy i na przykład śniadanko, no to tam w półbiegu, jeszcze z pół śpiochami na pół się myjemy, na pół jemy i coś tam złapał i poleciał do pracy. Jeszcze tym bardziej, jeśli ciało osłabłe czy omdlałe i cały czas mówiło jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Czasem tak mamy, że postawimy sobie budzik o 7, wyłączymy go za 5:07, bo już się obudziliśmy i później jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. I później wychodzimy do pracy, no kto ma na 7, to wychodzimy tam gdzieś powiedzmy za 15 i mówimy, o Boże, pomóż mi, żebym zdążył. Albo żeby szef nie zobaczył, że się spóźniłem. Są dwa warianty życia chrześcijańskiego. Albo podtrzymywanie życia chrześcijańskiego kroplówką którą może być albo Biblia, albo nabożeństwo, albo uwielbienie, albo jakieś pieśni, albo może być ucztą. Ucztą. Bóg przygotowuje dla nas na niebie nie kroplówki. Amen? Bóg przygotowuje dla nas na niebie ucztę. A uczta nie jest po to, żeby podtrzymywać życie. Uczta jest po to, żeby się nie nasłodzić, tylko... No, nasycić, ale nie ma takiego słowa po polsku, bo nasycić to, wiecie, no nasycić. A po rosyjsku jest takie świetne słowo naslażdaca. Czyli po prostu cały czas sobie słodzisz. Czyli po prostu no jakby zachwycać się, przeżywać jakieś niesamowite emocje związane właśnie z tą ucztą. Dlatego, że uczta jak... O właśnie, dzięki za słowo. Delektować się. Bo uczta nie jest związana tylko, bo jeśli kroplówka, to tak naprawdę w kroplówce nie ma nic takiego pozytywnego, żadnych pozytywnych emocji. Prawda? Zazwyczaj jest związana z igłą gdzieś tam tutaj, czy tam, gdzie znajdą żyłę. Z bólem jest związana. A uczta jest zawsze związana ze smakiem, z zapachem, z wyglądem. I nawet już czujesz, że już ci się odbiło. Czyli to jest ten pierwszy znak, który organizm ci mówi, że, który organizm ci daje, że już by w sumie wystarczy. Ale oczy jeszcze mówią, jak przy śnie, jeszcze troszkę, jeszcze łososia kawałeczek, jeszcze tam galaretki troszkę, jeszcze tego, jeszcze taka sałatka. I później tylko poleżeć. Piórko wziąć, jak w Rzymie było. Nie, to o tym nie będziemy mówili. Będziemy mówić o Słowie Bożym, bo będziecie sprawdzać w Biblii i powiecie, że tam o piórku nic nie było. Okej, kochani, więc kontynuujemy. Rozumne, czyli mądre, czyli rozsądne służenie Bogu. Napełnianie się, nasycanie się, delektowanie się tymi wszystkimi darami, które Bóg nam dał, nie po to, żebyśmy po prostu wegetowali, żebyśmy po prostu żyli, żebyśmy wytrzymali od poniedziałku do środy i od czwartku do niedzieli. Przecież nie musimy żyć po prostu tak, wiecie, jak Żydzi mają takie, czy mieli takie powiedzenie. Jeśli 2 dni nie byłeś w synagodze, to już żyjesz jak poganin. Jeśli 2 dni nie byłeś w synagodze, co to znaczy? Jeśli 2 dni nie rozmyślałeś, nie roztrząsałeś, nie zajmowałeś się studiowaniem pisma, studiowaniem proroków, studiowaniem prawa, to już żyjesz jak poganin. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że uczta, no żyć ucztą każdy dzień byłoby bardzo trudno dla nas, prawda? Bo i pewnie finansowo byłoby ciężko. I z drugiej strony dla żołądka też byłoby ciężko ucztować każdy dzień. Ale Bóg ma dla nas ucztę, która nie ustaje, która się nie kończy. Przecież niebo jest na wieczność obiecane. I uczta będzie ucztą wieczną, która się nie będzie kończyć. I dlatego już teraz tutaj na ziemi mamy możliwość co do Słowa Bożego, co do naszego życia chrześcijańskiego, próbować właśnie przebywać w stanie uczty duchowej. I to jest możliwe. To jest możliwe. Wszędzie tam, gdzie jesteś. Gdy jesteś w pracy. Tak naprawdę to nie powinno być różnicy między tymi momentami, kiedy się modlisz i kiedy się nie modlisz. Bo to właśnie religia mówi, że modlisz się wtedy, kiedy widać. O, wtedy się modlisz.
Znak zacząłeś i się modlisz. I znak kończy modlitwę. I wstajesz i już przestałeś się modlić. Ale słowo przecież mówi nam zupełnie o czym innym. Jezus mówił zupełnie o czym innym. Mówił, trwajcie we mnie. Co to znaczy? Trwać w nim, to znaczy nieustannie. On cały czas o tym mówił. Nieustannie się módlcie. Nieustannie. Czyli nie przestawajcie się modlić. To znaczy, cokolwiek byś mówił, cokolwiek byś robił, cokolwiek by się działo w twoim życiu, cokolwiek by cię spotkało, przemień to w modlitwę. Co to znaczy? Nie w religijny jakiś akt, ale przemień to w chwałę dla Boga. Cokolwiek by się wydarzyło, cokolwiek by się działo. Nawet jeśli przychodzą trudności, przecież pierwszy odruch naszego ciała to jest co? O Boże, dlaczego to ze mną się dzieje? Dlaczego tak zawsze musi być? Jak nie jedno, to drugie. I mamy różne przysłowia, powiedzenia i tak dalej, i tak dalej. A przecież tym, co wyznajesz, tym, co wychodzi z twoich ust, tym i żyjesz. Paweł też o tym mówi. W liście do Rzymian. Że wiara polega na wyznawaniu ustami tego, w co wierzy serce. To jest wiara. Wiara nie polega na wykonywaniu jakichś religijnych gestów, religijnych czynności. To jest po prostu religia, za którą stoi konkretny duch. Wiara natomiast jest to, o czym dzisiaj na samym początku mówił brat Mariusz. Jest sprawdzaniem, jest nie konsultowaniem, tylko jak to prawidłowo po polsku powiedzieć, porównywaniem tego, jak myślimy, jak mówimy i jak postępujemy z tym, co jest tutaj napisane. Korygowaniem? Nie korygowaniem. Przepraszam, ja już tracę zdolność mówienia prawidłowo po polsku. Ale to mi wybaczcie. Jak? Konfrontowanie. Dzięki. Konfrontowanie. Takie trudne słowa. Jakoś tak rosyjski jest prostszy. Okej. Okay. Kochani, wróćmy sobie jeszcze, ponieważ mówiliśmy o rozumnym służeniu Boga, tak? Dwunasty rozdział, pierwszy wiersz. Wróćmy do 10 rozdziału, do 1 wiersza. 1 i 2. 10 rozdział. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. I 2 wiersz. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość jaką? 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 Nielogiczną. Nielogiczną gorliwość. Co to znaczy nierozsądną gorliwość? To znaczy, że mają gorliwość do prawa, gorliwość do tradycji właśnie, do określonych zachowań religijnych. Do tego mają gorliwość, ale ta ich gorliwość jest nierozumna, niemądra, nierozsądna. Mają gorliwość. Niby powinno być wszystko w porządku. Gorliwość o dom twój pożera mnie. Ich też pożarła gorliwość. Ale nie ta. Nierozsądna. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne co? Własne usprawiedliwienie. Usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, czyli usprawiedliwieniu przez wiarę, chociaż Abrahama mają za ojca. Abraham ojciec wiary. Słowo mówi o nim, że właśnie wiarę Bóg uznał za jego sprawiedliwość. To właśnie wiara z Abrahama, czy wiara Abrahama później, zadziwiła Boga. To właśnie ona udziwiła, zadziwiła Boga. Jego wiara. Nie jego postępowanie. Dlaczego? Pamiętacie jego postępowanie? Pamiętacie, jak poszedł do Egiptu? Pamiętacie w innych momentach? Pamiętacie, jak było z synem? Pamiętacie inne momenty? Jego postępowanie w ogóle nie tylko nie mogło zadziwić Boga, ale nawet, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale prawdopodobnie cały czas denerwowało Boga. Prawdopodobnie, żeby nie powiedzieć tak po młodzieżowemu, ale prawdopodobnie cały czas denerwowało Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówił konkretnie, co ma robić. A on gdzieś jeszcze i tak kombinował po swojemu. Czy zauważacie jakieś podobieństwo do naszego życia, do naszego chrześcijańskiego życia? Dlatego dzisiaj chcę bardzo mocno razem z wami modlić się o to, aby nasza służba stała się logiczną. Stała się nie w tym sensie, żebyśmy przestali mieć wzgląd na duchowy czynnik, ale żebyśmy duchowy czynnik nie zrobili jakąś nadduchowością, czy powiedzmy... Znowu mi się rosyjskie słowa przypominają. Superduchowność, czyli można tak powiedzieć, superduchowością, tak? Czyli oczekiwaniem jakichś niezwykłych znaków, niezwykłych cudów, niezwykłych wydarzeń, a przepuszczanie czy niezauważanie tych znaków, tych cudów, tych niezwykłych wydarzeń, które się dzieją nieustannie, ciągle wokół nas. Wiecie, na czym polega tak naprawdę nasz problem? Problem współczesnego chrześcijaństwa. Oczywiście, charyzmaty powinny działać w Kościele. Oczywiście, powinniśmy widzieć uzdrowienia, powinniśmy widzieć różne cuda i znaki, powinniśmy to widzieć. Ale tak naprawdę to czasem wchodzimy właśnie w religię charyzmatyczną i poszukujemy znaków dla samych znaków tak naprawdę, chociaż mówimy, nie, nie, my poszukujemy Pana w tych znakach. Bzdura! Bzdura! Bo Pan często przychodzi, a my nie zauważamy. Bo Pan często jest obok, a my to po prostu przepuszczamy, opuszczamy. Kochani, rozumowe, czy rozumne, mądre, rozsądne służenie Bogu. Cóż to jest za służenie? Otwórzmy sobie list do Efezjan, 4 rozdział. List do Efezjan, 4 rozdział. Przeczytamy sobie od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania czego? Ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzony na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. To nie jest jakaś filozofia. To jest przepis na zdrowe ciało Chrystusowe. Amen. Rozumne, rozsądne, mądre służenie, służba Bogu polega na tym, aby budować ciało Chrystusa i budować różnym sposobem, budować tym darem, który Bóg ci dał. Może ktoś nie potrafi po prostu wyjść na ulicę i ze sobą przyciągać, tutaj w tym sensie nie ciągnąć, bo tak to pewnie każdy potrafi. Pójść na ulicę, wziąć za ten i musisz pójść za mną. Ale tak to się pewnie narazimy na różne wydarzenia. Być może nie każdy ma tak rozwinięty dar przekonywania, dar rzeczywiście świadectwa, że za tym świadectwem od razu tłumy pójdą. Ale przecież każdy z nas coś w sobie ma. Amen czy nie? Nawet lekarze mówią, że coś w sobie mamy. Mamy w sobie bardzo dużo. I jeśli fizyczny nasz obraz mówi o tym, że mamy w sobie tak dużo, to tym bardziej duchowych darów mamy w sobie pełno. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że fizyczne, materialne jest dopiero drugorzędne. A pierwszorzędne jest to, co jest duchowe. Na początku było co? Na początku było słowo. Na początku duchowe. A potem fizyczne. Bóg powiedział, wyrzekł słowo i stało się. I zobaczyliśmy własnymi oczami. Dlatego w Tobie jest ten dar, który jest potrzebny Bogu dla budowania ciała Chrystusowego. I jest kwestia taka, że z pomocą Jego słowa, jak będziesz ucztować, znajdziesz ten dar i tym darem będziesz budował ciało Chrystusowe. I będziesz budował mądrze, ale zobaczcie, że tak naprawdę całe to słowo mówi o... Dlatego, że Paweł mówi też o tym, że w 10 rozdziale, to co przeczytaliśmy w 1 i 2 wierszu, mówi o tym, że ich służenie stało się nierozumne. Dlaczego? Dlatego, że opierali się na czym? Na swoją sprawiedliwość, to znaczy opierali się na uczynki, na wykonywanie prawa, na fizyczne rzeczy, na zewnętrzne rzeczy. A niestety nie zawsze za tym szło to, co było wewnątrz. I dlatego stało się to, o czym wielokrotnie Biblia mówi. Wróćmy sobie do listu do Rzymian, 11 rozdział i 8 wiersz. Rzymian, 11 rozdział i 8 wiersz. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. I dalej Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Bóg dał im ducha uśpienia. Dlaczego my przeżyliśmy w naszym życiu to, co nazywamy przebudzeniem? Dlatego, że Bóg pozwolił na obecność ducha uśpienia. I teraz zobaczcie, jeśli oni, już nawet w środę o tym mówiliśmy, prawda? Pamiętacie to, co Paweł mówi o drzewie, o nie oryginalnym, tylko o pełnocennym, zapomniałem jak to po polsku się nazywa, ale mówi o tym, że ty jesteś dziką oliwką. Dlaczego jesteś dziką oliwką? Dlatego, że jesteś nie z narodu. Dlatego, że jesteś z tych, którzy nie szukali, a znaleźli. Nie prosili, a zostało im dane. Ale mówiliśmy też o tym, że tak naprawdę naród wybrany zaczął się skąd? Naród wybrany przecież też wyszedł z pogaństwa. Mówiliśmy o tym, kim był Abram, kim byli jego przodkowie. Byli idolo... Jak to po polsku się mówi? Jak bałwochwalcami, tak. Czyli kłaniali się, uwielbiali idole. Przecież pamiętacie te momenty, kiedy tam jeszcze gdzieś tam się przewijają figurki? Pamiętacie? Idole. Ale Bóg miał niesamowity plan, żeby właśnie z Niego, który wyszedł z tego środowiska, stworzyć cały naród. Naród, który będzie miał szczególną społeczność z Bogiem. Szczególną. I on będzie się nazywał światłem dla innych narodów. I będzie się tak czuł. Będzie tak przeżywał. I do dzisiaj Żydzi uważają się za światło dla narodów. I teraz zobaczcie. Wszystko to, co Bóg zrobił, co Bóg uczynił przez Jezusa Chrystusa, wszystko było zrobione, wszystko było uczynione dla czego? Z jakiego powodu? Dlaczego? Żeby zbawić i jednych, i drugich. Żeby zjednoczyć i jednych, i drugich. To Jezus właśnie przyszedł i pojednał to, co wydaje się niemożliwe do pojednania. Chociaż jeszcze do dzisiejszego dnia większość znajduje się w błędzie. Większość Żydów do dzisiejszego dnia znajduje się w błędzie. I niewielu jest tych wybranych, którzy rzeczywiście w duchu i w prawdzie oddają pokłon Bogu, oddają cześć, uwielbiają Boga. Ta mała, nieduża garstka, ten ostatek, jak to po rosyjsku jest, czyli reszta właśnie. Przepraszam, dawno do sklepu nie chodziłem i nie dostawałem reszty, dlatego zapomniałem to słowo. Reszta. Reszta, o której Bóg mówi od samego początku. Wracając do 8 wiersza. To słowo, które Paweł przypomina, które z powrotem bierze od Izajasza. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 29 rozdział i 10 wiersz. Izajasza, 29 rozdział, 10 wiersz. Możemy zacząć od 9. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali. Zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem. Zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. I rzekł Pan. I teraz uwaga. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, Halo? Wow! Czy to nam czegoś nie przypomina? Niesamowite jest to słowo. Napisane wiele, wiele, wiele wieków. Nie tylko do przyjścia Chrystusa, ale i do nas. I teraz zobaczcie dalej. Dlatego też, 14 wiersz. Ja będę nadal jak postępował z tym ludem? Dziwnie. Dziwnie to nie tylko cudownie. Dziwnie to znaczy też niezrozumiale. Dziwnie to znaczy niezwykle. Zwykle bywa inaczej. A my się czasem przyzwyczajmy. O, Pan działa właśnie tak. Albo ktoś przychodzi i mówi, opowiada o jakimś śnie, albo o jakimś widzeniu, albo o jakiejś innej rzeczy. Mówi o tym, że mam jakieś przekonanie w duchu. Jakże często jest tak, że bracia się zbierają i mówią, o nie, bracie, to nie od Boga. Zewnętrzne, religijne podejście do słowa, nawet do nabożeństwa, do chrześcijańskiego życia i głębokie, nasycone, napełnione Bogiem, napełnione Jego słowem, napełnione Jego miłością, napełnione Jego światłem. Życie zupełnie inne. Życie, które tak naprawdę przyciąga, które tak naprawdę daje powód do tego, żeby zadawać pytania. Bo jeśli żyjemy głębokością mądrości Bożej, głębokością Jego słowa, głębokością Jego objawień, to tak naprawdę w życiu wielu naszych przyjaciół, tych, którzy nas otaczają, pojawia się mnóstwo pytań. Dlaczego tak? Dlaczego ty jesteś jakiś taki inny? Nie taki jak wszyscy. Jakiś taki dziwny. Bo dziwny jest mój Bóg i dziwnie postępuje ze swoim ludem. Cudownie i dziwnie. I teraz zobaczcie, co dalej mówi Bóg przez Izajasza. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas, o jak przewrotni jesteście, tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Jeśli jestem takim zniekształconym garnkiem, to widocznie gdzie jest wina? Które ręce mnie lepiły? Zobaczcie, to wszystko się przewija dzisiaj w życiu naszym. Zapytajcie kogokolwiek, kto ma problem homoseksualny. Zapytajcie go o to. Co się z tobą stało? Jak to się stało? Co ci odpowie? Bóg mnie takim uczynił. Już taki się urodziłem. Już taki jestem, zimny drań. Ale to nie ode mnie zależy. Bzdura. Totalna bzdura. Kochani, o, chciałbym jeszcze długo płonąć dla Pana i mówić jeszcze długo o służbie, ale zostawię trochę na środę. Amen. Kto przyjdzie w środę, wierzę, że będzie bardzo błogosławiony. A dzisiaj naprawdę chciałbym się z wami modlić razem. Razem z wami. Nie o was. Nie ja modlić się za was. Nie ja modlić się w miejsce was. Zamiast was. Ale razem. Abyśmy się razem modlili. O to, aby nasza modlitwa nie była religijną modlitwą. Aby nasze jakiekolwiek czyny, wszystko co robimy, aby nie było religijnymi uczynkami. Wiecie, dużo rozmyślałem w czasie tych dni. Szczególnie kiedy możesz włączyć sobie telewizor i oglądasz sobie te dni, Światowe Dni Młodzieży, prawda? I słuchasz tego, o czym mówią. Przecież niby w wielu rzeczach, czy w wielu momentach mówią o bardzo właściwych rzeczach. O bardzo prawidłowych rzeczach. Ale wiecie, zadawałem sobie pytanie, jak to jest, że będąc tam, będąc w środku, byłem tak przekonany, że idę prawidłowo, że wszystko jest okej. Wiedziałem, że jestem grzesznikiem i wiedziałem, że to jest normalne. I wiedziałem, że po prostu trzeba się spowiadać, że trzeba jakoś iść, że trzeba jakoś wytrwać do końca. I byłem na 100% przekonany, że inaczej się nie da. I jak to jest, że gdy dzisiaj słucham tego wszystkiego i patrzę na to wszystko, że czuję, że to nie jest uczta. Że potrawy są niedosolone. Że nie ma tego smaku, który Bóg dał mi spróbować w tym, co jest dalej. W tym, co jest wyżej. W tym, co jest na następnym etapie. Dlatego, że wracając do tego obrazu, który miałem na samym początku, kroplówka po prostu tylko podtrzymuje życie. Ale prawdziwy pisia, jak to jest po polsku? Prawdziwy pokarm, on daje ci siły. Prawdziwy pokarm, on nie po prostu podtrzymuje twoje życie, ale on cię buduje. On ci daje energię. On sprawia, jeśli prawidłowo się, bo możesz się nieprawidłowo nawet nie odżywiać, bo jeśli się odżywiasz, to prawidłowo. Ale możesz nieprawidłowo prowadzić nieprawidłowy sposób życia albo po prostu jeść. Wiecie, ja miałem tę radość, że kończyłem technikum gastronomiczne. Jak przyszliśmy do szkoły, to od początku nam mówili, że człowiek nie żyje dlatego, żeby jeść. Ale odżywia się, żeby żyć. I zawsze nam mówili o tym, jak się prawidłowo odżywiać. Ale wiecie co, to jest przedziwne. Tak jak szewc bez butów chodzi. Ja dzisiaj słucham niektórych rzeczy, przecież znacie naszych braci, prawda, czy Ireneusza Pyżaka, drugich, tych, którzy są związani z Amwayem i z różnymi badaniami. Przecież oni ciągle mówią o tym, które rzeczy robimy nieprawidłowo, które rzeczy prawidłowo. I wiele innych też jest miejsc, gdzie się o tym mówi. Ale zauważyłem pewną rzecz, że można być w środku, można być uczestnikiem. I to jest tak jak w gastronomii, tak samo i w wierze. Można wiedzieć, jak się prawidłowo odżywiać, ale się prawidłowo nie odżywiać. I tak samo można wiedzieć, jak się modlić, o co się modlić, kiedy się modlić, że nieustannie, czyli zawsze, ale tego nie robić. Albo robić po prostu religijnie. Dlatego, kochani, razem z wami chcę się dzisiaj modlić o to, abyśmy po prostu rzeczywiście dorastali do poziomu Chrystusowej pełni życia, do Jego dorosłości. Dlatego chciałbym prosić, żebyśmy wstali teraz i żebyśmy się modlili. Panie, dziękuję Ci za to, że objawiasz swoją mądrość. Że objawiasz moc wiary, że objawiasz moc Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, że postawiłeś nas tutaj. Dziękuję Ci za każdego z nas, za to, że usłyszeliśmy Twoją zachętę, że usłyszeliśmy o życiu Twojego Słowa, że Twoje żywe Słowo dotarło do nas i że naprawdę zaczęliśmy żyć. I chcę prosić, abyśmy nigdy, ale to przenigdy, abyśmy nigdy nie odpadli, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi, abyśmy nigdy nie byli odrzuconymi, ale abyśmy zawsze trzymali się na tej drodze, na którą nas postawiłeś. I w imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, niech moc Twojego Słowa przebywając w nas, niech rzeczywiście nas prowadzi. I niech Twój Duch przenikając nas, niech daje nam ciągle świadectwo o tym, czy jeszcze jesteśmy rzeczywiście dziećmi Bożymi. Czy już zeszliśmy na bezdroża nieprawdy. Czy już daliśmy się zwieść. Panie, niech przyjdzie prawdziwa mądrość. Niech przyjdzie prawdziwa logika. Prawdziwe zrozumienie. Prawdziwe poznanie Twojej woli. Twojej drogi, o Panie. I niech przyjdzie zdolność ciągle wnikać w siebie, ciągle wnikać w Twoją naukę, nie w ludzkie nauczania, ale w Twoją naukę. I ciągle konfrontować, ciągle konfrontować stan naszego serca, stan naszej wiary z tym, co jest zapisane w Twoim Słowie, o Panie. I prosimy, niech moc Twojego Ducha, napełniając nas, ciągle daje nam radość, abyśmy w radości służyli Tobie, budując Twoje ciało. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Pamiętajmy, kochani, że bardzo ciekawe słowo brat powiedział i człowiek na koprówce niewiele może. Jeżeli się modlimy o ewangelizację, o to, żeby nas Bóg używał, to nie możemy być pod kroplówką, bo to wtedy my potrzebujemy pomocy. My musimy być w uczcie Pana. Musi się przez nas przelewać to słowo, które On do nas mówi, które działa w nas, abyśmy mogli udzielać tego słowa innym. Jeżeli będziemy pod kroplówką, nic nie zrobimy. Musimy zacząć od siebie, żeby w naszym życiu się Jego słowo przelewało, Jego działanie się przelewało, a wtedy nasze modlitwy będą spełnione, jeżeli będziemy się modlili o to, żeby Bóg nas używał, żeby inni widzieli Chrystusa w nas. Nie możemy być pod kroplówką. Może zaśpiewamy jedną pieśń i później brat Michał usłyszy nam słowem.
Bogu. Niesamowity przywilej być znowu w Lublinie. Wszyscy bardzo lubią Lublin. Zróbmy taką rzecz. Niech każdy odwróci się do kogoś blisko i powie: Bóg jest dobry. Bardzo dobry. A teraz już otwórzmy Dzieje Apostolskie. 29 rozdział i będziemy czytać od 3 wersetu. Dzieje Apostolskie, 29 rozdział od 3 wersetu. Tak, mówił tutaj brat poprzednik, uczeni w piśmie wiedzą, że nie ma takiego rozdziału. Więc jeśli nie ma takiego rozdziału, przejdziemy do innego miejsca, ale chcę powiedzieć, jest to jedyna księga w Nowym Testamencie, która nie ma zakończenia. Chcę dzisiaj mówić na ten temat, co się działo dalej, co się dzieje dalej, co się może dziać dalej, przez Twoje i moje życie, przez nasze życie. I to słowo Ci zatytułowałem tak. Zostań tym, który tworzy historię. Zostań twórcą historii. I przeczytamy w takim razie list do Hebrajczyków, rozdział 11 i od 32 do 40 wersetu. Hebrajczyków, 11 rozdział, który mówi o wierze. Od 32 do 40 wersetu czytamy tak, strona 1308, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 32 wersetu. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa. Zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przyznani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych, kozich skórach, wyrzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Niech wszyscy powiedzą bez nas. Chodzi o nas. Chodzi o Ciebie. Chodzi o nas. Dzisiaj o każdego z nas. Jest takie pytanie. Kto tworzy historię tego świata? Pan Bóg przez ludzi. Kto tworzy historię Polski? Kto tworzy historię Europy, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych? Można podzielić wszystkich mieszkańców świata na dwie grupy, na zbawionych i niezbawionych, ale jest też inny podział. Ludzie w większości, to jest 90, niektórzy mówią 98%, to są ci, którzy żyją, egzystują i odbierają wszystkie zewnętrzne bodźce w swoim życiu. I jest jedna mała grupa ludzi, mówi się 10%, niektórzy mówią jedynie 2%, to ludzie, którzy mają wizję i pasję i mają wpływ na to, co się dzieje na tym świecie. Za czasów Jezusa żyło 2 miliony ludzi w Palestynie. Uczeni w piśmie, kapłani, faryzeusze, saduceusze stanowili mniej niż 1% społeczeństwa, a oni zawiadowali i rządzili tym krajem. Chociaż pod okupacją rzymską, jednak oni, korzystając ze swobód i z możliwości, mieli wpływ na kraj, w którym mieszkali. I to, do czego chciałbym dzisiaj nas zachęcić, abyśmy za chwilę mogli się też modlić, nie będę mówił długo, abyśmy zostali ludźmi, którzy tworzą historię swojego kraju, swojego narodu, swojego miasta, swojej rodziny. Zostań twórcą historii. Zostań tym, który ma wpływ. Jezus Chrystus podzielił historię na dwie części. Mówimy historia przed Chrystusem i po Chrystusie. Jezus założył Kościół, jedną z największych organizacji na świecie. Nie chodzi o żadną nazwę, chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, Boże dzieci, obmyci krwią Jezusa. Założył szkołę biblijną, czy szkołę misyjną, której absolwenci przewrócili świat do góry nogami. Tertulian, jeden z ojców Kościoła, bardzo mi się podoba jego stwierdzenie, żył na przełomie II i III wieku, powiedział tak, zaledwie istniejemy jako chrześcijanie od wczoraj w Cesarstwie Rzymskim. A już napełniliśmy wasze wioski i miasta, szkoły i sądy i urzędy Ewangelią Jezusa Chrystusa. I nie ma człowieka ze świata cywilizowanego czy barbarzyńcy, któremu by imię Jezusa nie zostało wspomniane. Przez 200-300 lat przewrócili świat, w którym żyli chrześcijanie oddani Jezusowi do góry nogami. Więc moje słowo dzisiaj jest takie, zostań twórcą historii. Apostoł Paweł, gdziekolwiek był, zakładał kościoły, zawsze coś budował. To mi się podoba w życiu apostoła Pawła. Jeśli chcesz mieć właściwy wpływ na coś, buduj. Buduj Boże Królestwo, buduj Kościół, buduj coś dla Boga. Noe zbudował coś, pamiętamy o tym do dzisiaj. Jeszcze może jeden przykład. Marcin Luther zastał Europę zeświadczoną. Zastał Europę daleko od Boga, zostawił ją zreformowaną. Jeden człowiek, zanim poszli inni. Bądź tym, który będzie pierwszy w swojej rodzinie, pierwszy w swojej szkole, pierwszy w swoim miejscu pracy, pierwszy w swojej miejscowości, za którym pójdą inni, by zreformować życie tych ludzi, którzy są wokół ciebie. Ktoś powie amen? Za chwilę będziemy się modlić, ale podam jeszcze jeden przykład. W Polsce był taki król. Król nazywał się Kazimierz Wielki. Mówią na lekcjach historii o nim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił jeden król. Zmienił historię naszego kraju. Polacy zaczęli mieszkać w innych domach. Ja wierzę, że każdy z nas może zacząć zmieniać historię swojej rodziny, swojego domu. Twoi domownicy zaczną mieszkać w innych domach. Będą domy, które są domami modlitwy, chwały, uwielbienia, gdzie Jezus jest najważniejszą osobą w ich domach. Amen. Jeszcze kilka słów powiem. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy się modlić. Jest wielu ludzi, którzy miało wpływ. Może powiem o jeszcze jednym z nich, Jan Wesley. Kiedy umierał, on głosił Ewangelię Wielkiej Brytanii. Kiedy umierał, powiedziano o nim tak, zostawił tylko po sobie trzy rzeczy. Jedną srebrną łyżkę, jedną znoszoną szatę pastorską, pastora anglikańskiego i przebudzoną Wielką Brytanię. Co chcesz zostawić po sobie? jaki wpływ na Twoją rodzinę, Twoich bliskich, Twoje miasto, Twój kraj, jakie świadectwo chcesz pozostawić. Zostań twórcą historii. Możemy przez Jezusa i przez Jego moc i przez Jego słowo i przez Jego ducha zmienić historię naszej rodziny. To jest znana historia, to często opowiadam, ale dzisiaj krótko jeszcze powiem. Historia mojej rodziny się zmieniła, bo miałem taką prababcię, nazywała się Julianna Siczek. Pożyczyła od kogoś Nowy Testament, zaczęła czytać na łące pasąc krowę i tam się nawróciła, kiedy czytała o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zaczęła tak płakać, opowiadała świadectwie później, aż się krowa za mną oglądała. Ale to nawrócenie było tak głębokie, tak mocne, że głosiłem Ewangelię swoim dzieciom. 7 z nich wszyscy oddali życie Jezusowi. To są pokolenie moich dziadków. Później pokolenie moich rodziców się nawróciło. Później moje pokolenia, mamy dzieci, wierzymy, że oni będą też wierzący w tej naszej rodzinie. Wielu było misjonarzami, ewangelistami, pastorami. A działo się to wszystko dlatego, że pewna kobieta na jakiejś wsi, nazywała się Julianna Siczek, postanowiła zmienić historię swojego rodu. Postanowiła zmienić historię swojej rodziny. Chcesz być taką osobą? A powiesz, a ja mam wiele lat, ja już jestem babcią. Jest taka babcia w Nebrasce, ma 70 lat. I głosiła Ewangelię tysiącom ludzi w ponad 40 krajach. Słyszałem o Kijowie, że jest tam pewna kobieta. Głosiła Ewangelię całym swoim wieżowcu. Ponoć wielu się nawróciło do Jezusa. Powiem o jeszcze pewnej osobie. Miał na imię Adoniram Judson. Bardzo jestem pod wielkim wrażeniem tej osoby. Adoniram Judson chciał jechać do Birmy na misję. I kiedy tam się wybierał, wszyscy mu odradzali. Mówią tak, nie jedź tam, bo skrócą ciebie o głowę, stracisz życie. A on mówi, wiem, że mogę odnieść sukces w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że mogę być wielkim człowiekiem w tym kraju, ale chcę być misjonarzem, bo to jest Boże powołanie dla mojego życia. Kiedy tam pojechał, stracił wszystko. Stracił swoje zdrowie, stracił życie swojej żony, życie swoich dzieci, stracił swoje własne życie. Ale zanim wszystko stracił, przetłumaczył Biblię na ten język w tym kraju. I dzisiaj jest tam 600 tysięcy wierzących ludzi. Zasługa jest główna tego, że była Ewangelia przetłumaczona na ich język. Jeden człowiek miał wpływ. Rodzina mojej żony. Moja żona jako pierwsza się nawróciła w rodzinie. Dzięki niej jedna siostra, druga siostra. Mamy nadzieję, że następne osoby w rodzinie. Ewa to jest siostra, śpiewa tutaj w kościele. Zawsze ktoś musi być pierwszy. Czy chcesz być tą pierwszą osobą? Jeszcze powiem tak. Nasz kraj potrzebuje pastorów, ewangelistów, misjonarzy. Potrzebuje wielu ludzi. Ale niektórzy mówią, o, ja mam niewiele lat. Wiecie, kiedyś Carol Spurgeon, taki znany kaznodzieja Wielkiej Brytanii, został pastorem, kiedy miał 18 lat. W małej miejscowości Wielkiej Brytanii. Zaprosili go do Londynu, do stolicy i mówią, czy mógłbyś głosić Ewangelię w stolicy? A on mówił, porozmawiam z Panem. Po jakimś czasie wraca i mówi, Pan powiedział, że mogę jechać, więc pojechał do Londynu. W Londynie głosił piątek, sobotę, niedzielę. Wieczorem w niedzielę zebrała się rada kościoła i mówią, pastorze Spurgeon, wiemy, że pastor jest bardzo młody, ma 18 lat, ale mamy propozycję, czy mógłby pastor zostać naszym pastorem w Londynie? A on mówi, porozmawiam z Panem. Rozmawiał z Bogiem, wraca do nich, mówi, Bóg mówi, że tak, został pastorem największego wpływowego kościoła w Londynie. Tysiące się nawracało. Dzisiaj czytamy książki Carola Spurgeona. Jesteśmy cały czas duchowo wzmocnieni, zachęceni, błogosławieni. Ktoś jeszcze nie czytał, zachęcam, niech znajdzie. Carol Spurgeon, Strumienie na pustyni, wiele kazań, wiele wspaniałych książek. Ktoś powie, no tak, ale to chłopak, a ja jestem dziewczyną. Kiedyś pastor w Chinach wysłał na misję dwie młode dziewczyny, które miały 18 lat. I po 3 miesiącach przypomniał sobie o nich, że wysłał je na misję i trzeba je odwiedzić, zobaczyć jak im idzie. Więc pisze do nich: przyjdźcie po mnie na lotnisko, bo chcę was odwiedzić, zobaczcie jak wygląda wasza służba, wasza praca. One przyszły i takie mają spuszczone głowy. A on się pyta: jak się macie, jak służba? A one mówią: no dzięki Bogu, Bóg błogosławi. Mówią: no ale co się wydarzyło? Założyłyście jakiś kościół? A on mówił: tak, 30. Mówią: 30 przez kilka miesięcy? Mówią: tak. A jakim się powodzi? A ile ma największy? Pastorze, 2000. A najmniejszy? O, im jest bardzo ciężko, mają tylko 200 osób na razie. A pastor mówi: a co się stało, że tak mówicie do mnie z takim nie bardzo wielkim przekonaniem i tak spod łba? A one mówią: nie wiedzieliśmy, pastorze, czy będziesz zadowolony. Bóg dzisiaj na ziemi przez starszych ludzi, przez emerytów, rencistów i przez bardzo młodych i przez małżeństwa i przez dzieci czyni wielkie rzeczy na ziemi. Czy chcesz zostać tym, który tworzy historię? Amen? Możemy powstać? Będziemy się modlić? Moglibyśmy kontynuować i mówić o wielu, wielu ludziach. Ale chcę powiedzieć, najważniejsza zmiana historii to jest zmiana historii twojego życia. Jeśli nigdy jeszcze nie poznałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie oddałeś Jemu swojego życia, to nie zmieniła się historia twojego życia przez Boga. Jeśli jesteś tu dziś i mówisz: chcę, aby Jezus zmienił moje życie, aby przebaczył moje grzechy, wierzę, że On umarł za mnie na krzyżu, by mnie zbawić. Jeśli pragniesz modlić się o to, by Jezus cię zbawił dzisiaj, podnieś swoją rękę, będziemy się o ciebie modlić. Będziemy się modlić, by Jezus dzisiaj dotknął się twojego życia, przebaczył twoje grzechy. Czy jesteś taki, mówisz: pragnę zbawienia, przebaczenia grzechów, potrzebuję tego. Skłońmy nasze głowy w modlitwie teraz, zamknijmy nasze oczy nawet. Jeśli ktoś ma takie pragnienie, ja powiem: teraz jest ten czas. Jeśli mówisz: pastorze, chcę, byś zawarł mnie takiej modlitwie o zbawienie, podnieś wysoko, śmiało swoją rękę, jeśli potrzebujesz zbawienia dzisiaj. Potrzebujesz nawrócić się po raz pierwszy albo wrócić do Boga, bo gdzieś odszedłeś, odeszłaś od Boga. Mówisz: chcę Jezusa dzisiaj, chcę, by historia mojego życia zatoczyła koło i biegła w kierunku Jezusa. Mówisz: ja tego pragnę. To podnieś wysoko teraz swoją rękę. Widzę podniesione ręce, widzę wiele rąk. Będziemy się modlić. Módlmy się tak, ja będę się modlić zdanie po zdanie, powtarzajmy jako cały Kościół tą modlitwę. Drogi Boże, powtarzajmy głośno, śmiało, z wiarą. Drogi Boże, dziękuję, że mnie kochasz. I dziękuję, że Pan Jezus Chrystus umarł za moje wszystkie grzechy. Wierzę, Jezu, że umarłeś za mnie. Wyznaję Tobie, że jestem grzesznikiem. Przebacz mi moje grzechy dziś. Oddaję się Tobie. Wyznaję Ciebie moim Panem. Zmień historię mojego życia. Amen. Jeszcze jedno wyzwanie. Jeśli ktokolwiek tu jest i mówisz: to słowo wierzę, jest do mnie. Aby żyć tak jak Jezus, żyć tak jak apostoł Paweł, żyć jak ludzie, którzy chcą być tymi, którzy zmieniają historię wokół siebie. Mówisz: ja chcę, by historia mojej rodziny całej się zmieniała. Podnieś swoją rękę, jeśli chcesz się o to modlić. Mówisz: chcę, by historia mojej miejscowości się zmieniła. Mówisz: chcę się o to modlić. Podnieś swoją rękę, jest wiele rąk. Nie będziemy nikogo do przodu dzisiaj wołać, ale razem będziemy się modlić, aby Bóg dzisiaj przez swojego ducha działał głęboko w życiu każdego z nas. Módlmy się razem. Panie, modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, o Twoją moc i łaskę i namaszczenie Twojego ducha. Panie, byśmy w odwadze wrócili do naszych domów, w odwadze wrócili do naszych miejscowości, w odwadze wrócili, Panie, gdziekolwiek nas postawiłeś, abyśmy w naszych rodzinach nie wstydzili się Ciebie, ale głosili Twoją świętą Ewangelię Jezusa. Panie, byśmy byli pełni Boga. Chcemy ucztować z Tobą w Bożej mądrości, tak było wcześniej głoszone, w Bożej mocy, chwale, w namaszczeniu Twojego ducha. Panie, chcemy tworzyć historię Polski, tworzyć historię Lublina, tworzyć historię naszego narodu i naszych rodzin przede wszystkim. Modlimy się o to w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Błogosław nas swoją łaską i mocą i odwagą i siłą. I wszyscy powiedzieli: amen, amen, amen. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.
Pamiętajmy o tych wszystkich słowach, które usłyszeliśmy dzisiaj. które Bóg przez naszych braci mówił do nas. A teraz ostatnią pieśnią zakończymy nasze nabożeństwo. Jeszcze do sklepiku jest Nowy Chrześcijanin. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Zapraszamy do kupienia. Jest też ciasto. Nasze siostry pieką tutaj. Moja żona też również. Zapraszam na ciasto do sklepiku po nabożeństwie.